Witam was, bracia i siostry. Jak się może domyślacie, będziemy kontynuować nasze rozważania w liście do Efezjan. Więc otwórzcie wasze Biblię na tym liście, na rozdziale drugim. Ostatnim razem spojrzeliśmy na trzy pierwsze wersety tego rozdziału i mówiliśmy o naszej śmierci duchowej, o totalnej nieprawości człowieka. Dzisiaj spojrzymy na wersety 4-7, które mówią o naszym duchowym zmartwychwstaniu. Zatem przeczytajmy drugi list do Efezjan od wersetu 1-7. I was ożywił, którzy byliście umarli w upadkach i w grzechach, w których niegdyś postępowaliście według zwyczaju tego świata i według władcy, który rządzi w powietrzu, ducha, który teraz działa w synach nieposłuszeństwa. Wśród nich i my wszyscy żyliśmy niegdyś w pożądliwościach naszego ciała, czyniąc to, co się podobało ciału i myślom, i byliśmy z natury dziećmi gniewu, jak i inni. Lecz Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie z powodu swojej wielkiej miłości, którą nas umiłował, i to wtedy, gdy byliśmy umarli w grzechach, ożywił nas razem z Chrystusem, gdyż łaską jesteście zbawieni. I razem z Nim wskrzesił i razem z Nim posadził w miejscach niebiańskich w Chrystusie Jezusie, aby okazać w przyszłych wiekach przemożne bogactwo swojej łaski przez swoją dobroć względem nas w Chrystusie Jezusie. Gdybym zadał wam pytanie, jaki cud w Biblii wzbudza wasz największy podziw, myślę, że większość z was powiedziałaby, że to cud zmartwychwstania. Te miliardy komórek biologicznych, które przed chwilą były martwe i bezużyteczne, nagle zaczynają żyć i pracować, funkcjonować razem w pełnej harmonii, tworząc organizm. Możemy sobie wyobrazić człowieka, który zmarł, którego pochowaliśmy, na którego pogrzebie byliśmy i po kilku dniach widzimy tego człowieka żywego, zdrowego i w pełnej formie. Przypuszczam, że nie ma między nami osoby, której nie zadałoby tchu na taki widok. I w wersetach 4-7, drugiego rozdziału listu do Efezjan, apostoł Paweł opisuje dokładnie takie wydarzenie, tylko w sferze duchowej. Zdarzenie, którego byliśmy nie tylko świadkami, ale również uczestnikami. Kiedyś byliśmy duchowo martwi, byliśmy chodzącymi nieboszczykami, które Bóg wzbudził do życia, tchnąwszy w nas swojego ducha. I ta analogia pomiędzy śmiercią i zmartwychwstaniem fizycznym, a śmiercią i zmartwychwstaniem duchowym nie powinna nas dziwić, bo ten sam Stworzyciel, który daje i podtrzymuje życie fizyczne, również daje i podtrzymuje życie duchowe. I podobnie jak Bóg tchnął w Adama, który był kupą gliny, swojego ducha i Adam zaczął być żywą istotą, Bóg również tchnął w nas swojego ducha i zaczęliśmy żyć duchowo. I podobnie jak w sferze fizycznej są tylko dwa stany egzystencji człowieka. Jest się albo żywym, albo umarłym. Również w sferze egzystencji duchowej można być tylko żywym duchowo, albo umarłym. Nie można być i żywym, i umarłym duchowo jednocześnie, ani nie ma żadnego stanu pomiędzy. Nie można jedną nogą stać w królestwie Boga, a drugą w królestwie szatana. Chrystus powiedział, nie możecie służyć Bogu i mamonie. I rozważając nasze duchowe zmartwychwstanie, proponuję, żebyśmy zadali sobie cztery pytania związane z tym zmartwychwstaniem, na które odpowiedzi apostoł Paweł dostarcza nam w tych czterech wersetach. Pierwsze pytanie, z jakiego powodu, z jakiej przyczyny Pan Bóg wzbudził nas z martwych duchowo. Po drugie, w jaki sposób nas wzbudził? Po trzecie, ku czemu nas wzbudził? Albo inaczej, jaki jest rezultat naszego zmartwychwstania duchowego? I po czwarte, jaki jest ostateczny cel naszego duchowego zmartwychwstania? Czyli pierwsze pytanie, dlaczego Pan Bóg wzbudził nas duchowo, ożywił nas duchowo? Wróćmy na chwilę do naszego stanu duchowego sprzed naszego zmartwychwstania. W trzech pierwszych wersetach tego rozdziału apostoł Paweł określił obraz śmierci duchowej naturalnego człowieka. Pokazał w nich stopień degeneracji człowieka, który jest martwy duchowo. I Paweł mówi tam, że zanim Bóg nas wzbudził, byliśmy martwi w grzechach i upadkach, byliśmy imitatorami szatana i żyliśmy w pożądliwościach ciała. Byliśmy zniewoleni pożądliwościami naszego ciała i byliśmy dziećmi gniewu. Jedyną reakcją Boga, na którą zasłużyliśmy wtedy, był Jego święty gniew. W Psalmie 11, w 5 i 6 wersecie Pan Bóg mówi: dusza Pana nienawidzi niegodziwego i tego, co kocha bezprawie. Spuści na niegodziwych deszcz sideł, ognia i siarki, a palący wicher będzie udziałem ich kielicha. Grzech zawsze wywołuje w Bogu reakcję Jego świętego gniewu, jako temu, co sprzeciwia się Jego świętej naturze. I każdy człowiek w swoim naturalnym stanie jest takim nieustannym obiektem Bożego gniewu. Każdy z nas kiedyś, można powiedzieć w przenośni, kroczył na takiej cienkiej lince zawieszonej nad otchłanią piekła, na które bylibyśmy skazani na wieczność, gdyby nie werset czwarty. Podobnie jak w filmie Grozy, gdy wydaje się, że położenie głównego bohatera czasami jest przesądzone, jego los jest przesądzony, nagle zachodzi pewna zmiana. Przechodzi nieoczekiwany zwrot akcji. I również w naszym położeniu, w naszym beznadziejnym, wydawałoby się, położeniu, nadeszła pewna zmiana. Pewna radykalna i nieoczekiwana zmiana. Jednakże w odróżnieniu od filmu Grozy, ta zmiana nie wzięła się z naszej mądrości, ani z naszego sprytu, ale wzięła się ona z natury Boga. Lecz Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie, mówi Paweł w czwartym wersecie. Coś w naturze Boga sprawiło, że nasze beznadziejne położenie uległo radykalnej zmianie. I zmiana ta była tak niesamowita i tak radykalna, że 1 Piotra 1,12 mówi nam, że nawet aniołowie, którzy są w obecności Boga cały czas i widzą Jego chwałę, pragną mieć w to wgląd. Wskutek tej zmiany atrybut Bożego gniewu ustąpił Jego innemu atrybutowi, atrybutowi Jego miłosierdzia. Lecz Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie. Z definicji miłosierdzie polega na odroczeniu, zawieszeniu zasłużonej przez grzesznika kary. I dlatego przez całą wieczność istnienia Boga, aż do stworzenia człowieka i do jego upadku, nie było potrzeby ujawniania tego atrybutu Boga. Ona zawsze była jego częścią, ale nigdy się nie uzewnętrzniała. Pan Bóg mógł stworzyć tysiące takich światów jak nasz, ale dopóki człowiek nie upadłby, nie zgrzeszyłby, nie byłoby potrzeby ujawniania, okazania Bożego miłosierdzia. I miłosierdzie Boże jest tym atrybutem, którego nie można dostrzec, obserwując Jego stworzenie. To ostatnie, jak mówi nam pierwszy rozdział Listu do Rzymian, pokazuje nam moc Bożą, pokazuje nam mądrość Bożą, pokazuje nam nawet Jego bóstwo, ale nie pokazuje nam Jego miłosierdzia. Ponadto miłosierdzie Boże jest trudne do pojęcia przez naturalnego człowieka, bo całkowicie sprzeciwia się naszej upadłej naturze. Z natury jesteśmy bardzo skorzy, żeby mścić się na tych, którzy nam czynią krzywdę, a bardzo powolni, żeby okazywać im miłosierdzie. O ile bardziej, według tej upadłej ludzkiej logiki, Pan Bóg powinien okazywać swoją zemstę, a nie miłosierdzie, na tych, którzy nieustannie buntują się przeciwko Niemu. I zauważcie, że w czwartym właśnie wersecie Paweł nie mówi, że Pan Bóg jest tylko miłosierny, ale że jest bogaty w miłosierdzie. On nie tylko ma w sobie trochę tego miłosierdzia, które czasami okazuje tu i tam, ale ma go bez miary. Jeśli mielibyśmy fizycznie zilustrować Boże miłosierdzie, to wyobraźcie sobie ocean, którego brzegu nie widać, którego głębin nie da się zmierzyć. Tak jak Bóg jest nieskończony w swojej naturze, w swojej istocie, takie jest również Jego miłosierdzie. Paweł mówi, że Boże miłosierdzie wynika z Jego miłości. Miłość Boża to jest taka olbrzymia rzeka, która wpada do tego oceanu Bożego miłosierdzia i nieustannie go zasila. Także poziom tego miłosierdzia, poziom tego oceanu, on nigdy nie opada. I ta rzeka Bożej miłości, ona nigdy nie wysycha, ani jej nurt nie spowalnia. Nie ma grzechu, którego by ten ocean Bożego miłosierdzia nie był w stanie przykryć. Gdy szatan oskarża cię z powodu jakiegoś grzechu, który kiedyś popełniłeś, pamiętaj, że twój Bóg jest bogaty w miłosierdzie. Jeśli szczerze wyznałeś Bogu ten grzech, to tak jak wrzuca się kamień do morza i natychmiast o nim zapomina, również wrzuć ten kamień twojego grzechu do oceanu Bożego miłosierdzia i zapomnij o nim, ponieważ Bóg już dawno to zrobił. Nieważne jest, jak duży jest ten grzech, jak duży jest ten kamień. Możesz być pewien, że jest on nieskończenie mały w porównaniu do ogromu Bożego miłosierdzia. Dalej Paweł mówi w tym samym wersecie, że to właśnie Boża miłość, która jest tym źródłem Bożego miłosierdzia, była tym pierwotnym motorem w Bożej inicjatywie stworzenia i zbawienia człowieka. Miłość, która od wieczności operowała wewnątrz Trójcy, między Ojcem, między Synem i między Duchem Świętym. I to jest ta sama miłość, którą Bóg wylał na was i na mnie. W Jana 15 rozdziale, 9 wersecie Chrystus mówi: jak mnie umiłował Ojciec, tak i ja was umiłowałem. Podobnie w Jana 17 rozdziale, 23 wersecie mówi on: ja w nich, a ty we mnie, aby byli doskonali w jedno, żeby świat poznał, że ty mnie posłałeś i że umiłowałeś ich, jak i mnie umiłowałeś. Trudno jest nam objąć naszym małym umysłem fakt, że Bóg miłuje nas tą samą miłością, którą miłuje swojego jednorodzonego Syna. Ale żeby to sobie przybliżyć, przedstawmy sobie Bożą miłość jako taki przepełniony po brzegi kielich. Wtedy Jego miłością do nas jest to, co wylewa się z tego kielicha, z obfitości tego kielicha. I choć z racji naszej skończoności nie jesteśmy w stanie przyjąć całej miłości, którą Bóg Ojciec daje Synowi i Duchowi Świętemu, to, co otrzymujemy z obfitości tego kielicha, co do istoty, jest tym, co jest w kielichu. To jest dokładnie ta sama miłość, która operuje wewnątrz Trójcy, którą Bóg wylał na was i na mnie. I ponieważ Bóg kocha ciebie i mnie tą samą miłością, którą kocha swojego Syna, nie zawahał się on dać Jego życie za twoje życie. Nasze przebywanie z Bogiem w wieczności było dla Niego tak ważne, jak przebywanie Jego własnego Syna, Jezusa Chrystusa. Także pokrótce odpowiedzieliśmy sobie na to pierwsze pytanie, z jakiej przyczyny Pan Bóg wskrzesił nas z martwych. Widzimy, że ta przyczyna leży wyłącznie w Bożej naturze, a szczególnie w Jego dwóch atrybutach, atrybucie Jego miłosierdzia i Jego miłości. Drugim pytaniem, które sobie zadaliśmy, to jest, w jaki sposób Pan Bóg wskrzesił nas z martwych. I żeby mieć pełny obraz tego, w jaki sposób Pan Bóg wskrzesił ciebie i mnie do duchowego życia, proponuję, żebyśmy przeszli, spojrzeli na ten fragment Pisma Świętego, który rzuca na to najwięcej światła. I nie ma w całej Biblii, nikt w całej Biblii dobitniej tego nie przedstawił niż prorok Ezechiel w jego wizji Doliny Suchych Kości w 37 rozdziale. I chociaż bezpośrednim kontekstem tego fragmentu w Ezechielu jest przyszłe przebudzenie całego narodu żydowskiego i ich powrót do Boga, jednocześnie wersety te opisują duchowe zmartwychwstanie każdej osoby. Przeczytajmy teraz ten fragment. Ezechiel 37 rozdział. Ręka Pana była nade mną i On wyprowadził mnie w duchu Pana i postawił mnie w środku doliny, która była pełna kości. Przeprowadził mnie obok nich dookoła, a oto było ich bardzo dużo na obszarze tej doliny, a oto były bardzo wyschłe. I powiedział do mnie: Synu człowieczy, czy te kości ożyją? Odpowiedziałem: Panie Boże, Ty wiesz. Wtedy powiedział do mnie: Prorokuj o tych kościach i mów do nich. Wyschłe kości, słuchajcie słowa Pana. Tak mówi Pan Bóg do tych kości. Oto sprawię, że wstąpi w was tchnienie i ożyjecie. Nałożę na was ścięgna i sprawię, że obrośniecie ciałem. Oblekę was skórę i włożę w was tchnienie i ożyjecie. I poznacie, że jestem Panem. Prorokowałem więc, jak mi rozkazano. A gdy prorokowałem, powstał szum, a oto poruszenie. I kości zbliżyły się do siebie, kość do swojej kości. I spojrzałem, a oto pojawiły się na nich ścięgna, obrosły ciałem i skóra je powlekła z wierzchu, ale nie było w nich tchnienia. I powiedział do mnie: Prorokuj do wiatru, prorokuj synu człowieczy i powiedz do wiatru: Tak mówi Pan Bóg. Przyjdź od czterech wiatrów tchnienie i powiej na tych zabitych, niech ożyją. Prorokowałem więc, jak mi rozkazał, i wstąpiło w nie tchnienie, a ożyły i stanęły na nogach bardzo, bardzo liczne wojsko. W sposób niezwykle barwny i ilustracyjny te wersety opisują cud nowego narodzenia. Te suche kości, które symbolizują martwych duchowo ludzi, zaczęły żyć, gdy Ezechiel zaczął do nich prorokować. To jest ciekawe, że słowo prorokować albo jego odmiana jest w tym wersecie użyte 5 razy. Przepraszam, w tym fragmencie, nie wersecie. I Bóg przemówił do tych kości poprzez Ezechiela i ożywił je. I również dzisiaj Pan Bóg przemawia poprzez swoje słowo do martwych duchowo ludzi i w ten sposób ożywia ich. 1 Piotra 1,23 mówi nam, że zostaliśmy odrodzeni z nasienia niezniszczalnego przez Słowo Boże. Nikt nie powstaje duchowo z martwych bez udziału Bożego Słowa, które jest instrumentem Ducha Świętego. Dlatego nikt, kto nie słyszał Ewangelii, nie może być zbawiony. Nowe narodzenie nie jest rezultatem sakramentu chrztu, jak błędnie uczy Kościół katolicki, ani nie wynika z wiary człowieka, jak błędnie wierzą Arminianie, ani żadnej innej czynności, ani zasługi, która jest nasza. Jest wyłącznie wynikiem jednostronnego aktu stworzenia przez Ducha Świętego, wykonanego w duszy człowieka. Dlatego Paweł podkreśla w tym wersecie, że Bóg nas ożywił, gdy byliśmy martwi. Nie było w nas żadnego życia, gdy Pan Bóg nas ożywił, gdy nas duchowo ożywił. Zauważcie też, że Paweł nie mówi nic o wierze w tych wersetach, w wersetie 4-7, ponieważ gdy Bóg nas wskrzeszał, nie było w nas żadnej wiary. Często niewierzący ludzie zadają takie pytanie. No dobrze, ale co z tymi, którzy żyją w odległych miastach, miejscach tego świata, którzy nigdy nie mieli Biblii w ręku, którym nikt nie zwiastował Ewangelii? Co z nimi? I Biblia daje na to bardzo, bardzo jasną odpowiedź. Ci ludzie idą na wieczność, do piekła. Twierdzenie, że ktoś może być zbawiony bez słyszenia albo czytania Ewangelii, jest takim samym absurdem, jak stwierdzenie, że ten świat mógł powstać bez udziału Bożego Słowa. Ponadto Paweł mówi w tym wersecie, że zostaliśmy ożywieni w Chrystusie. I to wyrażenie w Chrystusie jest tutaj kluczowe, nie tylko w tym wersecie, ale w całym liście. I przewija się ono wielokrotnie. W pierwszym rozdziale Paweł powiedział, że zostaliśmy wybrani w Chrystusie, otrzymaliśmy w Nim odkupienie, zostaliśmy obdarzeni łaską w Chrystusie, jak i również otrzymaliśmy udział w dziedzictwie w Nim. Wszystkie duchowe błogosławieństwa, które otrzymaliśmy albo otrzymamy, są w Chrystusie. Są one rezultatem naszej unii z Nim. I również nasze duchowe zmartwychwstanie, które otrzymujemy od Boga, jest w Chrystusie. Jest ono rezultatem naszej unii z naszym Zbawicielem. On jest naszą głową, a my jesteśmy Jego ciałem. I wszyscy ci, którzy zostali wybrani od wieczności w Chrystusie, również w Nim duchowo zmartwychwstaną. Gdy jesteście w samolocie, wyobraźcie sobie, że jesteście w samolocie, tak? I samolot się wznosi. To jego siła nośna sprawia, że odrywamy się od ziemi. To nie jest nasza zdolność latania, bo takiej nie mamy. Możemy spać, ale jak samolot jedzie do góry, odrywa się od pasa startowego, my odrywamy się razem z nim. To jego siła nośna wynosi nas w powietrze. W Efezjan 1:19-20 jest napisane, że ta sama moc, ta sama siła nośna, która wskrzesiła Chrystusa z martwych fizycznie, również wskrzesiła nas ze śmierci duchowej. Gdy Chrystus zmartwychwstał, my, będąc zjednani z Nim, zmartwychwstaliśmy razem z Nim do życia duchowego. I tak jak śmierć przestała sprawować nad Nim swoją moc, również grzech przestał nad nami sprawować swoją moc. Rzymian 6 rozdział, wersety 4-8 mówi: zostaliśmy więc pogrzebani z Nim przez chrzest w śmierci, aby jak Chrystus został wskrzeszony z martwych przez chwałę Ojca, tak, żebyśmy i my postępowali w nowości życia. Jeśli bowiem zostaliśmy z Nim wszczepieni w podobieństwo Jego śmierci, to będziemy też z Nim wszczepieni w podobieństwo zmartwychwstania. Wiedząc o tym, że nasz stary człowiek został ukrzyżowany razem z Nim, aby ciało grzechu zostało zniszczone, żebyśmy już więcej nie służyli grzechowi. To dzięki duchowemu zmartwychwstaniu możemy żyć dla Boga, a nie dla siebie i dla grzechu. Wskrzeszając nas z martwych, Pan Bóg dał nam zdolność wypełniania Jego woli i życia życiem, które jest przyjemne w Jego oczach. To dzięki naszemu zmartwychwstaniu to życie stało się miłą wonią w Jego nozdrzach. Zaczęliśmy żyć życiem, tym życiem, które żyje Chrystus. Z Nim i dla Niego, a nie dla siebie i dla grzechu. Także odpowiedzieliśmy sobie na dwa pytania, które zadaliśmy na początku. Po pierwsze, z jakiej przyczyny Pan Bóg wzbudził nas z martwych? Po drugie, w jaki sposób nas wzbudził? Przechodzimy teraz do trzeciego pytania, które mówi, ku czemu, jaki jest rezultat naszego duchowego zmartwychwstania? Ku czemu Pan Bóg nas wzbudził z martwych? I odpowiedź na to pytanie jest w wersecie 6. Paweł mówi w nim, że nie tylko zostaliśmy wskrzeszeni razem z Chrystusem, ale również posadzeni z Nim w miejscach niebiańskich. Ponieważ Chrystus, zmartwychwstając, nie pozostał na ziemi, ale został wywyższony do niebios, my również zmartwychwstaliśmy razem z Nim i będziemy z Nim w niebie, wywyższeni razem z Nim. W sensie duchowym można powiedzieć, że zmartwychwstając pokonaliśmy dystans od samego piekła, do którego zmierzaliśmy, do samego nieba, do którego obecnie zmierzamy i w którym niedługo się znajdziemy. I wskrzeszając nas z martwych, Pan Bóg wywyższył nas do dużo wyższego statusu, niż utraciliśmy w Adamie, zanim on zgrzeszył. I ten nasz status w Chrystusie jest o tyle wyższy niż ten status, który utraciliśmy w Adamie, o ile doskonalszy jest Chrystus jako nasza głowa od Adama, który był naszą głową przed naszym upadkiem. Wspólnota, jaka czeka nas w niebie z Chrystusem i bliskość Boga jest nieporównywalnie większa niż wspólnota, którą miał Adam z Bogiem przed upadkiem. W Ewangelii Jana, 17 rozdziale, w 3 wersecie, Jezus mówi: a to jest życie wieczne, aby poznali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga i Tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa. Poznanie Boga i wspólnota z Nim, która będzie na wieki, której nigdy nie stracimy, która nie będzie zależna od naszego wypełnienia takiego czy innego przekazania, jest najważniejszym rezultatem naszego zmartwychwstania duchowego. Możecie w tym momencie zadać pytanie, prawidłowe pytanie. No dobrze, Paweł mówi, że zostaliśmy wywyższeni z Chrystusem do nieba. Ale Chrystus jest dzisiaj w niebie, a my jesteśmy na ziemi. Więc w jakim sensie jesteśmy razem z Nim? Po pierwsze, Biblia w wielu miejscach używa czasu teraźniejszego do rzeczy przyszłych, jeszcze niedokonanych, ale pewnych w Bożym planie zbawienia i tylko chwilowo oddalonych od obecnego momentu. My również, gdy jesteśmy czegoś pewni, czegoś, co ma się zdarzyć w przyszłości, używamy często teraźniejszego czasu. Po drugie, chociaż fizycznie jesteśmy tutaj i teraz, na tym świecie, na ziemi, duchowo jesteśmy wyniesieni ponad ten świat. Nasze życie duchowe jest ponad tym światem i nie jest ono z nim związane. Chrystus mieszka w nas poprzez swojego ducha i mamy z nim ponadnaturalną więź i wspólnotę, która będzie pełna i doskonała, gdy dostaniemy się do nieba. Każdy chrześcijanin otrzymuje już tu i teraz pewien przedsmak wspólnoty i miłości Chrystusa, która będzie pełna, gdy dostanie się do nieba. Tak jak powiedzieliśmy, ta sama siła, która wskrzesiła Chrystusa z martwych, to jest ta sama siła, która posadziła Go w miejscach niebieskich. I ta sama siła, która nas wskrzesiła ze śmierci duchowej, pewnego dnia przeniesie nas do miejsc niebiańskich, w obecność Jezusa Chrystusa. I to wszystko Pan Bóg zrobił w jednym celu, w jednym ostatecznym celu, aby okazać przemożne bogactwo swojej łaski względem nas w Chrystusie. Jak mówi werset 7. I to jest ten ostateczny cel naszego wskrzeszenia z martwych. We wszystkim, co Pan Bóg robi, dąży do pokazania swojej chwały. Chwała Boża składa się z Jego atrybutów, z Jego cech, jak i z Jego dzieł. I chociaż wszystkie Jego atrybuty są równoważne, nie można powiedzieć, że jeden atrybut jest ważniejszy od innego, w dziele zbawienia najbardziej wyeksponowanym atrybutem Boga jest Jego łaska. I nic w Jego stworzeniu, w niebie albo na świecie nie odsłania bardziej Jego dobroci i Jego łaski, jak wskrzeszenie z martwych człowieka, duchowo martwego i wywyższenie go do statusu swojego dziecka. Tylko Bóg którego zasoby łaski są niewyczerpane, może wydobyć z idącego do piekła grzesznika i posadzić go u boku własnego syna. I tylko nieskończona Boża łaska mogła sprawić, że zbuntowane stworzenie, jakim my kiedyś byliśmy, nienawidzące Boga, zostaje usprawiedliwione, oczyszczone z grzechu i wywyższone do bliskiej wspólnoty ze swoim Stworzycielem. I podobnie jak fizyczne zmartwychwstanie, nasze duchowe zmartwychwstanie dotyka całej naszej duszy, całej naszej istoty. Nie widzimy nigdzie w Biblii człowieka, który zmartwychwstał fizycznie i który kuśtykał, bo jego noga pozostawała martwa. Albo który nie widział, bo Pan Bóg nie dał mu wzroku, jego oczy pozostawały martwe. Nie. Gdy Pan Bóg daje życie fizyczne, gdy wzbudza kogoś z martwych fizycznie, ten człowiek jest w doskonałej formie. Widzimy to w każdym przypadku zmartwychwstania. I podobnie jest ze zmartwychwstaniem duchowym. Tak jak Bóg przywraca do życia wszystkie narządy i wszystkie funkcje ciała człowieka, którego wskrzesza, również przywraca do życia każdy aspekt naszego istnienia, naszej duszy, gdy wskrzesza nas do życia duchowego. I tak jak przed naszym zmartwychwstaniem każdy aspekt naszej duszy, naszego życia był pod władzą grzechu, tak po naszym zmartwychwstaniu duchowym każdy aspekt naszego życia, naszej duszy jest pod władzą Chrystusa. I w końcu nasuwa się pytanie, jak mogę być pewny, czy jak mogę być pewna, że Bóg wskrzesił mnie do nowego życia, że narodziłem się na nowo. Podobnie jak w życiu fizycznym, nikt z nas nie opiera swojej pewności, że się urodził, na tym, że trzyma w swoim ręku metrykę urodzenia, ale na tym, że żyje, że oddycha, że je, że myśli, że czuje. Również w sferze duchowej nasza pewność, że narodziliśmy się na nowo, nie powinna wynikać z tego, że x lat temu powzięliśmy taką decyzję, zmówiliśmy taką modlitwę, czy mieliśmy takie doznanie duchowe. Biblia nigdzie nie mówi, że mamy czerpać pewność naszego zbawienia, naszego duchowego zmartwychwstania na podstawie jakiejkolwiek decyzji, którą podjęliśmy kiedyś w przyszłości, w przeszłości, albo modlitwy. Ale na podstawie naszego obecnego życia duchowego. To powinno być podstawą naszej pewności, naszego zmartwychwstania. Że dzisiaj żyjemy duchowo z Chrystusem. Chrystus powiedział, po ich owocach poznacie ich. Człowiek, który narodził się na nowo, będzie żyć życiem duchowym i będzie manifestował w swoim życiu owoce Ducha Świętego. I w istocie, jak popatrzycie na biografię wielu znanych ludzi bożych z przeszłości albo z teraźniejszości, nie jest w stanie powiedzieć, kiedy narodzili się na nowo. Ale wiedzą, że się narodzili na nowo, dlatego, że ich życie duchowe, obecne życie duchowe jest tego dowodem. Jak mówi nam list do Rzymian, 6 rozdział, który przeczytaliśmy częściowo, nikt nie zmartwychwstał duchowo, kto uprzednio nie umarł z Chrystusem dla grzechu. Jeśli grzech dominuje w twoim życiu, jeśli świętość nie jest twoim pragnieniem, najprawdopodobniej nie powstałeś do życia duchowego. Dlatego tak ważne jest, abyśmy opierali naszą pewność zbawienia, duchowego zmartwychwstania na dowodach naszego życia duchowego w czasie obecnym. I gdy będziemy tak czynić, jak mówi nam zresztą Biblia, unikniemy czegoś, co Biblia nazywa samozwiedzeniem, czy opisuje jako samozwiedzenie, które jest najgorszą rzeczą, jaka może przytrafić się człowiekowi na tym świecie. Módlmy się.